Komentarze Radia Gdańsk.
Michał Pocześniak, dzień dobry. Witam słuchaczy Radia Gdańsk i dzisiejszych komentatorów. A są nimi Małgorzata Rakowiec, TVP3 Gdańsk i Artur Cejrowski.
Witam bardzo serdecznie.
Stefczyk Info i portal w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od sytuacji z koronawirusem. 30 tysięcy zakażeń dziennie. Dziś według ministra zdrowia też będzie powyżej 30 tysięcy zakażeń, a możemy się spodziewać pod koniec tego tygodnia i przyszłego zakażeń na poziomie 100 tysięcy dziennie. To minister zdrowia, a z drugiej strony mamy opinię profesora Włodzimierza Guta, który ocenia, że w związku z piątą falą pandemii nie dojdzie do zablokowania służby zdrowia. Czy służba zdrowia, ochrona zdrowia poradzi sobie z kolejną falą pandemii, do której, no, trzeba powiedzieć, podchodzimy z dość dużą ilością zajętych respiratorów i zajętych łóżek covidowych. Małgorzata Rakowiec.
To, co jest optymistyczne, to to, że są informacje o tym, że Omikron jest wariantem łagodniejszym. Pojawiły się też takie komentarze i opinie niektórych, że tak naprawdę ten wariant wirusa to jest szansa na to, żeby mieć odporność populacyjną, dlatego że wiele osób jednocześnie zachoruje w dość łagodny sposób i to może być coś, co właśnie spowoduje, że koronawirus to będzie po prostu sezonową chorobą, która się będzie pojawiała tak jak grypa. Czy służba zdrowia wytrzyma? Dla mnie jest zastanawiające, że mamy piątą falę epidemii i przy tej piątej fali słyszę ministra zdrowia, który mówi, że trzeba się zastanowić, jak nieść pomoc przedszpitalną, czyli ambulatoryjną. Jest to coś, co musi budzić zdziwienie, bo jak to jest, że dopiero przy piątej fali my się zastanawiamy, jak pomagać ludziom, zanim trafią do szpitala, czyli w momencie, kiedy jest zdiagnozowany koronawirus. No i przecież chodzi o to, tak się by wydawało, żeby nie doprowadzić do ostrego stanu, czyli do zapalenia płuc czy jakichś groźniejszych powikłań. I my przy piątej fali minister zdrowia zastanawia się, jak nieść pomoc tą przedszpitalną. No budzi to moje zdziwienie, jak jeszcze do tego dołożę wypowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który mówi o tym, że no taki problem jest w tej chwili, że część lekarzy POZ-ów nie chce leczyć ludzi chorych. No to zastanawiam się, jak w kontekście tej właśnie sytuacji odbierać informację dotyczącą wysokiej liczby zgonów w Polsce.
Artur Cejrowski, ja jeszcze wcześniej przed opinią redaktora Cejrowskiego zacytuję kolejne zdanie profesora Włodzimierza Guta. Liczba zakażeń wynika z dyscypliny ludzi. Jeżeli ludzie idą przez pandemię na luzie, to liczba zakażeń rośnie. Jeżeli jakiś reguł przestrzegają, to jest stabilizacja. Redaktor Cejrowski.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, drodzy słuchacze, zanim odpowiem na to pytanie, zanim odniosę się do tego, o czym rozmawiamy, mam prośbę, niech mi wolno będzie wypowiedzieć mały apel do mieszkańców Gdyni i władz naszego miasta. Jesteśmy na antenie radia lokalnego, więc pozwolę sobie wykorzystać tę sytuację. Jesteśmy świeżo po śnieżycy, musiałem rano pilnie udać się do centrum miasta, do śródmieścia Gdyni. I to, w jakim stanie są gdyńskie drogi, to naprawdę woła o pomstę do nieba. Szanowny panie prezydencie Wojciechu Szczurku, szanowny panie wiceprezydencie Łucyku, to jest proszenie się o tragedię. Nasze miasto, miasto Gdynia, coraz bardziej przypomina miasto upadłe, gdzie władza zupełnie straciła kontakt z rzeczywistością. Drogi są arcytrudne, nieprzejezdne wręcz. Na drogach jest lód, jest ślisko. Szanowni włodarze miasta Gdyni, prosicie się o tragedię. Przestańcie zajmować się sądami, przestańcie zajmować się walką o demokrację, a zacznijcie zajmować się zarządzaniem tym miastem, bo naprawdę doprowadzicie do tragedii i będzie to wasza wina i wasza odpowiedzialność.
I to jest kolejny dowód na to, że radio jest najszybszym medium i o tym, co się dzieje na drogach, my informujemy, no ale stanu dróg nie jesteśmy w stanie poprawić.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, panie redaktorze, i przepraszam za ten apel, ale na Boga musimy zacząć naprawdę robić coś z wymaganiem od władz miasta Gdyni. zajmowania się miastem. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale niestety taki jest stan rzeczy, że władze Gdyni są pogrążone w kryzysie. Miasto jest zadłużone na ponad miliard złotych. Ja rozumiem, że są obiektywne trudności wynikające z pandemii i z kilku innych okoliczności i są pewnie trudności wynikające z tego, że tych pracowników w ZDZ-cie jest zbyt mało do tego, żeby się zajmować miastem.
Redaktor Cejrowski, oburzony mieszkaniec Gdyni. Ja mogę obiecać, że zajmiemy się tym tematem w któryś z samorządowych piątków lub też w komentarzach przyjrzymy się bliżej tej sytuacji. To teraz wróćmy do COVID-u, bo ta piąta fala straszy.
Wracam do kwestii covidowych i mam wrażenie, że nasz rząd niestety zupełnie złą strategię na tę ostatnią, piątą falę już przyjął, bo nie sposób nie zgodzić się z redaktor Rakowiec, kiedy słyszymy od rzecznika Ministerstwa Zdrowia, że lekarze POZ-u odmawiają leczenia chorych i chcą przyjmować tylko i wyłącznie zdrowych pacjentów. To oczywiście ja po ludzku tych lekarzy rozumiem, że oni się obawiają leczyć chorych, ale przecież to jest chyba ich zadanie, to jest ich misja. Jeżeli oni się wycofają z pola bitwy, to kto nam zostanie?
To jest też najbardziej zaszczepiona grupa zawodowa, to trzeba dodać.
Tak, wciąż nie w 100% jest, myślę, około 20% z tego, co gdzieś dociera do nas, do mediów, lekarzy, którzy się nie chcą zaszczepić ze sobie znanych tylko powodów. Jedyne, co możemy jako media robić, to niestety tylko i wyłącznie apelować do Polaków, do naszych rodaków, żeby się szczepili, żeby przyjmowali jedyne znane lekarstwo, jedyne remedium, jakie mamy na tę chwilę, na pandemię. No bo innego nie mamy. Widzimy, że rząd jest nieco bezradny, bo wije się w próbach walki z własnym elektoratem, którego część stanowią niestety antyszczepionkowcy, to trzeba powiedzieć wprost. Jedyne, co minister Niedzielski na ostatnich konferencjach w kwestii zdrowia robi, to apeluje, prosi, przypomina o konieczności wietrzenia mieszkań. No to jest trochę infantylne, trochę śmieszne. Musimy zacząć walczyć z tą pandemią na serio, albo przestańmy mówić, że ona jest, bo jeżeli jest i jest groźna, a widzimy chociażby po statystykach umieralności, że jest arcygroźna, to zacznijmy walczyć z nią na poważnie, a nie tylko i wyłącznie poprzez apele, poprzez prośby i puste deklaracje.
No to zobaczymy, jak ta piąta fala przejdzie przez Polskę. Miejmy nadzieję, że nie przyniesie ze sobą dużej liczby ofiar. Zajmijmy się teraz tym, co dzieje się w Senacie. Tam powstała Senacka Komisja Nadzwyczajna, która ma zbadać rzekomą inwigilację opozycji. To na podstawie źródeł grupy Citizen Lab, która działa przy Uniwersytecie w Toronto, która poinformowała, że między innymi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był inwigilowany za pomocą oprogramowania Pegasus. Komisja powstała, żadnych praw śledczych nie ma. I pytanie teraz do państwa, czy opozycja dysponuje jakimikolwiek namacalnymi dowodami w sprawie tego domniemanego inwigilowania senatora Brejzy, Romana Giertycha czy prokurator Ewy Wrzosek? Redaktor Rakowiec.
Ja myślę, że w tym wszystkim nie chodzi o to, czy opozycja ma, czy nie ma jakiekolwiek, czy ma jakieś dowody. No ma tą analizę przedstawioną przez Citizen Lab. No i na tym bazuje. Paradoksem w tej całej sytuacji jest to, że w formie pokrzywdzonych występują osoby, wobec których część przynajmniej z tych osób, wobec których formułowane są konkretne zarzuty. Przypomnijmy, że w związku ze sprawą senatora Brejzy i jego ojca historia jest taka, że toczy się postępowanie, które ma wyjaśnić, czy nie był wykorzystywany budżet samorządowy, czy jakby przepuszczane nie było poprzez samorząd pieniądze na finansowanie kampanii wyborczej, która miała polegać na różnego rodzaju hejterskich działaniach. I kluczowe w przypadku sprawy podsłuchów jest to, nie wiem, czy my to jakby to usłyszymy. Kluczowe jest skonfrontowanie tego, czy faktycznie na te podsłuchy była zgoda sądu, a tak twierdzą służby, że wszystko odbywało się za zgodą sądu.
To ja zacytuję, wejdę w słowo. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś mówił, wszystko działo się za zgodą sądu i zgodnie z procedurami.
Zabawne jest, że pojawiają się wtedy takie głosy, że sąd nie wiedział, za czym głosuje, co brzmi dość kuriozalnie, jeśli mamy sąd, czy sędziowie, którzy nie wiedzą, za czym się opowiadają, wyrażając zgodę. I to jest kluczowa sprawa, no bo że takie mechanizmy, takie instrumenty są wykorzystywane, to wiemy, no to tak jest, tak służby działają. Że to jest wykorzystywane polityczne, politycznie. Ja myślę, że ta komisja na pewno ma zdecydowanie mniejszą siłę rażenia, jest w taki, a nie inny sposób traktowana jako polityczny instrument za sprawą tego, że no jednak to, co najgłośniej z Senatu gdzieś dochodzi, to to, że marszałek Senatu powinien stanąć bez immunitetu i oczyścić się z zarzutów wobec niego formułowanych, a nie budować jakieś komisje śledcze, które tak naprawdę są politycznym elementem politycznej walki.
To tak gwoli uzupełnienia prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, ojciec senatora Brejzy, usłyszał w ten poniedziałek w prokuraturze w Gdańsku zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, a jeśli chodzi o mecenasa Giertycha, no to już ponad 300, przepraszam, jeśli chodzi o mecenasa Giertycha, no to nie stawiał się już tyle razy na przesłuchania, że prokurator Ziobro zdecydował o tym, że no ma stawić się w razie czego w asyście policji. Artur Cejrowski, czy ta komisja cokolwiek nowego wniesie? Czy w ogóle jest sens powołania takiej komisji? No i czy możemy się spodziewać na przykład komisji sejmowej? Bo taką zapowiada Donald Tusk, że będzie na to siła polityczna, żeby ją powołać.
To ja tylko dodam do kwestii związanej z mecenasem Giertychem, że nieustannie stawia się ponad polskim prawem i uporczywie nie stawia się przed prokuratorem. Był wzywany kilkadziesiąt razy na ponad 20 terminów i na żaden z tych terminów się nie stawił. Co do komisji śledczej w Senacie, to proszę wybaczyć, ja niestety mam bardzo dobrą pamięć i pamiętam komisję, która zakończyła się w 2019 roku, komisję do spraw Amber Gold, i pamiętam polityków Platformy Obywatelskiej, w tym i Krzysztofa Brejzę, który był członkiem tejże komisji, którzy robili absolutnie wszystko, żeby nie wyjaśnić sprawy związanej z Amber Gold, bo ta uderzała w ich zaplecze polityczne w mocnym stopniu. A kiedy zakończyła się ta komisja, to de facto jedynym wnioskiem z prac tej komisji dotyczącym samego Krzysztofa Brejzy było to, że Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nakazał senatorowi Koalicji Obywatelskiej przeprosić za naruszenie dóbr osobistych kasę Stefczyka. Polityk musiał wówczas opublikować na portalach ogólnopolskich, na swojej stronie internetowej, na Twitterze, na łamach Dziennika Rzeczpospolita przeprosiny, które dotyczyły wielokrotnego oczernienia tej instytucji finansowej przez Brejzę, który próbował łączyć kasę Stefczyka z Amber Gold, co było nieprawdą, co jest nieprawdą. Więc mamy do czynienia, no niestety, z człowiekiem, który ma już wyrok za mówienie nieprawdy w trakcie komisji, w trakcie prac komisji. I ta komisja również nie służy do niczego innego, jak tylko do realizacji politycznych celów w Platformie Obywatelskiej i wśród ludzi z nią związanych, bo nie wiem, czy Romana Giertycha możemy jeszcze traktować jako prawnika, czy już bardziej polityka Platformy Obywatelskiej, bo on sam mówił, że realizował jakieś zadania, które zlecał mu Donald Tusk, zadania polityczne. Więc no, jest to teatr polityczny prowadzony na podstawie żadnych dowodów tak naprawdę, bo my, proszę Państwa, nie widzieliśmy żadnych dowodów. My wierzymy, że Citizen Lab to laboratorium, które de facto wskazało, że ktoś tam podsłuchiwał na podstawie, jeżeli podsłuchiwał, to na podstawie zgody sądowej te trzy osoby, o których mówimy, ale dowodów żadnych nie przedstawiono. My nie wiemy, czy de facto faktycznie ktoś taki był, czy polski sąd wyraził taką zgodę. Wiemy, że co do dwóch z tych trzech wymienionych osób, co do których Pegasus miał być aktywny, gdzieś są poważne wątpliwości prawne. Wiemy, że wokół ich rodzin, wokół nich samych toczą się postępowania prokuratorskie. No więc jeśli sąd wyraził na to zgodę, no to chyba wszystko było lege artis. Więc czemu ma służyć cały ten teatr polityczny?
Teatr polityczny to zgoda, jeśli chodzi o ten temat, wśród komentatorów Radia Gdańsk, Artur Cejrowski i Małgorzata Rakowiec. Zostajemy przy Senacie, a dokładnie przy Centrum Informacyjnym Senatu. Anna Godzwon, nazywana prawą ręką marszałka Izby Najwyższej Parlamentu, czyli Tomasza Grodzkiego, jest oskarżana o mobbing. I powstała komisja do spraw przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Ona już istnieje w Senacie i zajmuje się w tej chwili tą sprawą. Jak oceniają Państwo działania, które no szeroko były opisywane w portalach nie tylko tych prawicowych, powiedzmy, ale także tych sprzyjających opozycji. Dochodziło tam no, do dantejskich scen i zachowań w wykonaniu pani Anny Gocwon. Redaktor Rakowicz.
Ta sprawa powinna być wyjaśniona, konsekwencje powinny zostać wyciągnięte. Nadużywanie swojego stanowiska do tego, żeby mobbingować, no, żeby prześladować swoich współpracowników, osób podległych nam zawodowo, jest czymś absolutnie nagalnym, przewidzianym w kodeksie pracy jako rzecz, która jest zabroniona, zakazana i która jest karana. To powinno zostać wszystko wyjaśnione. Budzi zastanowienie to, że tyle czasu dochodziło do takich sytuacji i dopiero nagłośnienie przez media spowodowało, że sprawa jest wyjaśniana. No byleby była dobrze wyjaśniona, bo to nie jakby sytuacja się powtarza i jest sytuacją naganną.
No to trzeba wspomnieć jeszcze o sytuacji też chyba nagannej. Tutaj czekam na państwa zdanie. Ponad 300 dni mija, jeśli chodzi o przewodniczącego, marszałka tej Izby, Tomasza Grodzkiego. Ja przypominam, że Prokuratura Krajowa skierowała do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu właśnie Tomasza Grodzkiego. To już chyba będzie drugi lub trzeci wniosek, bo wszystkie są przez Senat odrzucane. A śledczy chcą mu postawić zarzuty korupcyjne, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej, miał on przyjmować korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Coś ten Senat nie wygląda zbyt dobrze z takiej perspektywy tego, co tam się dzieje, jeśli chodzi o łamanie prawa. Artur Cejrowski.
Tak, prokuratura regionalna w Szczecinie wystąpiła o wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi już w marcu 2021 roku. Niedługo minie niemal rok. Tutaj zarzuty, które stawia prokuratura, związane są z domniemanym czterokrotnym aż przyjęciem korzyści majątkowych. No i marszałek Grodzki powinien oczywiście stanąć w prawdzie i wyjaśnić te zarzuty. Powinien pozwolić śledczym zbadać tę sprawę. Z jakiegoś powodu nie chce tego robić. Z jakiegoś powodu nie chcę reagować, bo być może część naszych słuchaczy nie wie, kim jest pani Anna Gocwon. To jest prawa ręka marszałka Grodzkiego, wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu, osoba bardzo blisko związana z marszałkiem Grodzkim, której z kolei świadkowie zarzucają przeglądanie maili pracowników, takie poniżanie, doprowadzanie do płaczu. To były metody, których według świadków miała się pani Anna Gocwon posługiwać. No, tę sprawę oczywiście trzeba zbadać. Również marszałek Grodzki powinien w końcu pozwolić śledczym na zbadanie swojej własnej sprawy, bo no, okazuje się, że najciemniej jest pod latarnią, a ci ludzie, którzy występują bardzo często w roli katona, w roli takich ostatnich obrońców moralności, sami mają mnóstwo rzeczy na sumieniu, których nie pozwalają śledczym zbadać.
I niestety tutaj stawiamy kropkę i będę musiał się z państwem pożegnać. Temat gdańskich nieruchomości, który też pojawił się ostatnio, dokładnie kolejny pożar przy ulicy Owsianej 3, to kolejny budynek, który jest w zasobie gdańskich nieruchomości, budynek zabytkowy, no, który nie ma odpowiedniej opieki. O tym mieliśmy porozmawiać, ale ja obiecuję, że tym tematem się jeszcze na pewno zajmiemy. Bardzo dziękuję dzisiejszym komentatorom Radia Gdańsk, Małgorzata Rakowiec z TVP3. I Artur Cejrowski, Stefczyk Info i portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.